Michał Karnowski, dzień dobry, witam, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. U progu Adwentu spotkanie, a gośćmi w tym wydaniu salonu są pani dr Barbara Stanisławczyk, doktor nauk społecznych, pisarka, publicystka, dzień dobry, witam serdecznie. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy, szczęść Boże. Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy.
U progu Adwentu i w Andrzejki.
Wszystkim Andrzejom, naprawdę wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Tutaj sobie przed programem wymienialiśmy tych Andrzejów, których znamy i cenimy, no ale każdy musi to zrobić sam w swoim otoczeniu. Temat jednak, od którego zaczniemy, bardzo poważny, myślę, że bolesny też dla wielu osób, kontrowersyjny, nie wiadomo jak to się zakończy. Sprawa prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia. Posłuchajmy, zobaczmy wypowiedzi w tej sprawie.
Zostało sformułowane wobec pana prezesa Banasia oczekiwanie podania się do dymisji z zajmowanego stanowiska. Wynika to z zakończenia procedury, formalnej procedury sprawdzającej.
Zapoznałem się z raportem CBA w sprawie pana Mariana Banasia i doszedłem do takiego przekonania, że wnioski z tego raportu powinny skłaniać pana Mariana Banasia do podania się do dymisji.
Zawsze Prawo i Sprawiedliwość stawia na wysokie standardy i stąd liczyliśmy na to, że pan prezes jednak tę rezygnację złoży. I mam nadzieję, że tak się stanie. Nikt nie powiedział, że to będzie w piątek. Czekamy do przyszłego tygodnia.
Mamy do czynienia z ogromnym kryzysem w państwie, ponieważ na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli znajduje się człowiek, który nigdy na tym stanowisku nie powinien się znaleźć.
Mój klub zażądał wczoraj, żeby cała ta argumentacja dotycząca CBA i tego wniosku, który poszedł do pana premiera, żeby została ujawniona.
Zarysowały już nam się więc takie podstawowe fronty. Obóz rządowy dąży jednoznacznie do zamknięcia tego tematu, do wyjścia z tego problemu. Opozycja widzi szansę na to, żeby jeszcze trochę pogrzebać, żeby pogniło. Jak to się w takim razie zakończy? Czy prezes Marian Banaś państwa zdaniem złoży dymisję i czy powinien to zrobić? Bo jest też sporo głosów, że może jest to zbyt pochopna ocena. Pani doktor Stanisławczyk.
Komentator jest w trudnej sytuacji, dlatego że, tak jak i pewnie opinia publiczna, my na dobrą sprawę nie wiemy, gdzie jest prawda i jaka jest prawda. Na pewno wiadomo, że pan Banaś jest atakowany, wyniszczany. To tylko pytanie teraz, na ile cała sprawa ma podłoże prawne i faktograficzne, a na ile jest po prostu wyniszczany, bo nie wiem, bo uderzył w grupy interesu, bo chce...
Na pewno uderzył.
Tak. Bo z jakichś względów jest niewygodny, bo jakieś koterie się uruchamiają. To nie jest przypadek odosobniony. Ani pierwszy, ani jedyny, nawet biorąc pod uwagę tę zmianę rządową, która trwa już od 4 lat. Gry takie się toczą i na powierzchni i pod powierzchnią bardzo intensywne. W związku z tym będę ostatnią osobą, która wygłosi jakiś wyrok. Natomiast oczekiwanie dymisji, jeśli być może pan premier, CBA, może mają jakąś wiedzę, której my nie mamy, której ja nie mam. Więc oczekiwałabym jako obywatel tego kraju, ale też jako komentator, oczekiwałabym ujawnienia faktów, żebyśmy mogli wyrobić sobie opinię, kim jest pan Banaś.
No do tej pory nie było rzeczywiście twardego dokumentu. Poza programem telewizyjnym, ale na przykład pan Romuald Szeremetiew zwracał uwagę, że z tego samego źródła, z którego wyszedł atak na pana prezesa Banasia, wychodziły wcześniej różne, nawet prowokacje można powiedzieć. No, natomiast tu się już pojawił raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pewna twarda podstawa, z którą zapoznali się najwyżsi urzędnicy państwa polskiego, politycy, i orzekli, że tak, że to wystarcza do wezwania publicznego do dymisji. Piotr Semk.
Tutaj... No już, sposób informowania o tych wątpliwościach dotyczących osoby pana Banasia przez właśnie samego zainteresowanego, no, budzi wątpliwości. No,
to jak się broni, tak?
Tak, tak. Opowiadanie, że w Krakowie jest czymś normalnym, pokoi na godzinę, bo ktoś chce sobie przygotować się do konferencji, no to są żarty. No. No nie ma takiej konwencji znanej i akceptowanej.
No ale jaki tu jest zarzut, że to są pokoje na godziny w nieruchomości należącej do pana Banasia, czy że nie, podatkowo tego nie rozliczy?
Nie, należącej do syna. No i jedna, znowuż no, poruszamy się wśród plotek, no, ale jedna z takich opinii, którą gdzieś krąży w obozie PiS-u jest taka, że cała sprawa jest wynikiem podejrzanych interesów, które prowadził syn pana Banasia i ojca, który broni syna, ale jednocześnie niszcząc swoją wiarygodność. I sposób, w jaki Banaś senior jak gdyby odnosi się do tych spraw, no pokazuje jakieś wewnętrzne rozdarcie, no ale w polityce takie rzeczy nikogo nie obchodzą. Znaczy, jeżeli ktoś przyjął i żeby było jasne, to nie musi stać w sprzeczności z tym, że Marian Banaś rzeczywiście rozwalał te rozmaite mafie. Natomiast takie zaplątanie rodzinne no ma konsekwencje polityczne, tym bardziej, że opozycja natychmiast się na to rzuciła. Trwanie przez niego na tym stanowisku będzie takim wyborem uporu utrzymania swojego stanowiska ponad dobro formacji, której jednak on trochę zawdzięcza.
Stanisław Janecki?
Tu jest problem tego rodzaju, że nie ma na tyle dobrych argumentów, żeby jednoznacznie bronić Mariana Banasia. No bo przecież nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński czy Mariusz Kamiński, gdyby takich argumentów nie było, to by ich nie użyli, czy sam premier Mateusz Morawiecki. Musi tych argumentów nie być albo są słabe, że nie można jednoznacznie bronić. Natomiast oczywiście cała formacja stała się chłopcem do bicia, wykorzystując tę sytuację i to będzie, może być ciągnięte nawet przez jeszcze z 2 miesiące, kiedy ruszy kampania prezydencka, osłabiając wizerunek całego obozu. Stąd te naciski, żeby Marian Banaś podał się do dymisji i przeciwko Marianowi Banasiowi paradoksalnie działa metoda Krzysztofa Kwiatkowskiego. To znaczy Krzysztof Kwiatkowski, poprzedni prezes Najwyższej Izby Kontroli, przez 3 lata funkcjonował jako prezes Izby, mając zarzuty prokuratorskie i absolutnie nie podał się do dymisji, chociaż oczywiście...
A jego partia poparła go de facto go
tak,
poparła w wyborach do Senatu.
Na senatora i dostał ważną komisję.
I pan Gawłowski jest też senatorem,
dostał ważną komisję ustawodawczą.
I dlaczego tak to jest, nie był grillowany, jak nie.
Dlaczego to jest
w przypadku
dlaczego to jest przeciwko Marianowi Banasiowi i Prawu i Sprawiedliwości? Otóż dlatego, że oni używają takiego argumentu, ale przecież wy chcecie być lepsi od tamtych, więc nie możecie zastosować metody Kwiatkowskiego. Trzeba być na tym wyższym poziomie.
To znaczy, że Platforma mówi, my jesteśmy gości.
No tak, to jest oczywiście i w związku z tym jest trudna sytuacja. Natomiast jest też taki aspekt trochę tragiczno-farsowy z tego wszystkiego, ponieważ część ludzi twierdzi, że skoro teraz Marian Banaś jest skłócony ze wszystkimi, to znaczy i z opozycją, i z własnym obozem, to byłby idealnym szefem Najwyższej Izby Kontroli, bo nie będzie ulegał naciskom
ale
z żadnej jest strony.
Skłócony z obozem opozycji.
Chyba jest skłócony.
No, ale problem jest jeszcze głębszy. To znaczy, że jeżeli nawet pan Banaś poda się do dymisji, to kolejnego kandydata musi zatwierdzić Senat. I tu, znając styl pana Grodzkiego, to będzie czołganie PiS-u.
Być może dlatego tak dużą wagę przyłożono do wyboru zastępców.
Może być przez całą kadencję de facto.
Muszę dodać jeszcze jedno zdanie, które wydaje mi się jest ważną sprawą. Jeżeli założyć, że to jest prowokacja wokół Mariana Banasia, dlatego że walczył z układami, to sposób jego wyniszczenia, jeśli będzie skuteczny, to jest sposób dla jego następców, żeby siedzieli cicho, ponieważ będą mieli takie same afery. Więc precedensy są niebezpieczne w polityce. Albo zakładamy, że walczymy, znaczy nie wyrokuję, bo nic nie wiem więcej na temat niż powiedziałam. Ale dobrze, jeśli założyć...
Ale jeżeli to jest prowokacja, to sposób, w jaki pan Banaś odnosi się do tych zarzutów, naprawdę nie wzmacnia jego pozycji.
Jasne, tylko że to jest trudna sytuacja człowieka. I teraz jeszcze pytanie o rolę służb. Ludzie na takich stanowiskach powinni być nie tylko kontrolowani, to znaczy jeśli mówimy o jakichś oświadczeniach majątkowych i tego typu oficjalnych rzeczach, to ja się pytam, co przez 4 lata robiono, dlaczego nie sprawdzono, a drugie, ksiądz, musi być też chroniony w takim sensie przed prowokacjami.
Wetnę tylko w to, co Barbara powiedziała, ponieważ moim zdaniem, bo tak działają służby, w takich miejscach służby mają kamery, to jest źródło bezcennych informacji. Tam przychodziła określona klientela i moim zdaniem służby przymykały oczy na funkcjonowanie tego typu przybytku z powodu uzysku operacyjnego.
No ta decyzja jednoznaczna obozu rządzącego, żeby tutaj powiedzieć panu Banasiowi, no oczekujemy dymisji, też przecina takie sugestie, które się pojawiały, tu Piotr Semka mówił o różnych sugestiach, ale się pojawiały w mediach opozycyjnych, a i w wypowiedziach tamtych polityków,
że tak,
znaczy nie, że pan Banaś jak gdyby ma jakąś wiedzę, która paraliżuje obóz rządzący szeroko pojęty, tak? No bo jednak to sutenerstwo w tle to jest coś, co ja myślę, że dla każdego prawego człowieka jest nie do zaakceptowania i nie do przyjęcia i chyba myślę, że ten klimat rozstrzyga jak gdyby temat. No ale jestem ciekaw opinii księdza Henryka Zielińskiego.
Musimy tę samą miarę stosować zarówno do opozycji, jak i do koalicji rządzącej, niezależnie kto rządzi i jakie są sympatie. Pamiętamy, że niedawno w sumie także ze strony PiS i także ze strony dziennikarzy podnoszone były zarzuty w stosunku do jednego z działaczy Platformy Obywatelskiej, który miał właśnie wynająć mieszkanie Agencji Towarzyskiej. Więc warto to odnieść, że były takie zarzuty w drugą stronę też. Więc ta sama miara niech obowiązuje. Druga sprawa to taka, ja patrzę z wielkim smutkiem na dyskredytację, na upadek autorytetu kolejnej instytucji państwa. Dlatego, że to jest pewien ciąg. Oczywiście mam świadomość zarzutów, które były wobec poprzednika, pana Banasia, na tym samym stanowisku. Teraz kolejny człowiek, wobec którego są zarzuty. I w tym momencie chodzi o to, że instytucje, które powinny być no, ponad podziałami politycznymi, niezależne, obiektywne i tak dalej, w tej chwili tracą autorytet. To jest kryzys pewnych instytucji państwa. To jest dla mnie dramatyczne.
Natomiast, ale kto tu zawinił, proszę księdza, że ten kryzys jest?
Klasa polityczna. Klasa polityczna.
No to nie dlatego, jest żadna,
że nie, chyba panie redaktorze, tutaj ja widzę niestety tak samo, jak gdy chodzi o kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo to też jest kryzys ważnej instytucji państwowej. Zawiniła i ta strona, która wybierała zapasowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak i ta, która ostatnio, no niestety też był pewien kryzys przy wyłanianiu kolejnych kandydatów. No,
ale jak proszę księdza, coś się starzy w diecezji X czy Y, to przecież nie mówimy, że księża zawinili, no bo co ma ksiądz z tym wspólnego, więc...
Nie, tylko chodzi o taką sprawę, że gdyby były na przykład, nie wiem, demokratyczne wybory na biskupa i okazuje się, że w tej diecezji jedna diecezja i druga wybierają ludzi dziwnych, no to w tym momencie możemy mówić o kryzysie, prawda? Czy możemy mówić o kryzysie, nie wiem, dyplomacji watykańskiej, gdzie jest seria dziwnych nominacji. Dla mnie były to dziwne w pewnym sensie nominacje, kiedy zarówno Platforma dziwnie nominuje, jak i PiS przychodzi i wchodzi w pewnym sensie w te same buty. Dla mnie jest to bolesne jako dla Polaka, bo to jest kryzys instytucji mojego państwa. Natomiast jeżeli słucham najważniejszych przedstawicieli PiS-u, marszałka Sejmu, premiera i innych, którzy na podstawie znajomości jednak tego raportu CBA mówią o tym, że pan prezes powinien ustąpić, to ja rozumiem, że samo takie uderzenie się w piersi ze strony PiS-u jest czymś, gdyby nie musieli tego zrobić, na pewno by tego nie robili.
No i, ale czy wartym docenienia, czy nie? No,
nie, jest to warte.
Nie uderzyła się w piersi w sprawie pana Kwiatkowskiego, zgoda, jak wychodziły różne taśmy i nagrania.
Zgoda, że jest to warte docenienia, dlatego też dokąd my nie znamy, nie wiem, czy poznamy ostatecznie raport CBA z tej kontroli, to jeżeli PiS wypowiada się w ten sposób o człowieku, którego sam desygnował, to znaczy, że muszą mieć bardzo wyraźne powody.
I na końcu jeszcze pani Barbara Stanisławczyk, zaczęliśmy tu od tego, że trudno to komentować, ale też trudno chyba powiedzieć, jak to się skończy, bo technicznych możliwości, mimo tych pochukiwań, że zmienimy konstytucję i ustawy, chyba nie ma, żeby usunąć kogoś, kto się...
Sam pomysł, żeby zmienić konstytucję, to jest dla PiS-u zawsze bardzo niebezpieczne. Każda sytuacja, w której PiS jest zdany na głosy opozycji, zazwyczaj zamienia się w upokorzenie PiS.
Pani Barbara.
Ale jest prokuratura. Jeżeli są poważne zarzuty, to prokuratura występuje z zarzutami i wtedy no, takiego
no jest doniesienie do CBA w tej sprawie.
Na razie tylko doniesienie i na razie prokuratura ma się zająć lub się zajęła, co nie znaczy, co będzie. Znaczy ja nie bronię pana Banasia. Ja tylko bronię państwa przed skutecznością prowokacji. Chciałabym przypomnieć sytuację pana Szeremetiewa, który przez 10 lat był wyniszczany, po 10 latach wyeliminowany z działalności skutecznie, a po 10 latach został oczyszczony. No,
tłumaczenia Romualda Szeremetiewa od początku były jasne. Natomiast tutaj główny inspektor informacji finansowej, przecież szef całej administracji skarbowej, no prawdzie odczytał w tym oświadczeniu, że żadnej optymalizacji podatkowej nie stosował. Natomiast na pierwszy rzut oka to wygląda na jakąś formę optymalizacji podatkowej, więc takie rzeczy są jednak bardzo wątpliwe.
Inflacja znaczenia Najwyższej Izby Kontroli, o której mówił ksiądz Henryk Zieliński, ale też chyba inflacja w tym tygodniu, mogliśmy to obserwować, słowa prawybory. No, mamy cały wysyp prawyborów, te najgłośniej komentowane to są w Platformie Obywatelskiej. Posłuchajmy, zobaczmy.
To jeszcze nie kampania wyborcza, ale walka o to, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta.
Ta kampania nas na pewno nie podzieli, a na pewno wzmocni i to będzie taki początek startu po kolejne zwycięstwa.
Na początek wspólnie Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak odwiedzili Warmińsko-Mazurskie. W najbliższych dniach Kidawa-Błońska ma odwiedzić między innymi Pomorze, Kujawy i Wielkopolskę. Sztab Jaśkowiaka jeszcze przygotowuje plany. Kandydaci spotkają się na jednej prawyborczej debacie w Warszawie 7 grudnia. Tydzień później ponad 1000 delegatów podczas konwencji krajowej wskaże swego faworyta. Tak przynajmniej stanowi regulamin.
Również Konfederacja planuje prawybory, czy przeprowadza prawybory, a w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy na lewicy, takie łomotanie można powiedzieć, tak? W formie prawyborów.
Sygnały dochodzą bardzo ciekawe, no bo...
A tu jeszcze tylko słowo powiem, bo też ten kalendarz pokazuje, jak wygodną pozycję do startu, gdyby chciał, miał Donald Tusk, prawda? Bo akurat skończyła się kadencja, no i mógł wejść w tą kampanię, czy wewnętrzną, czy po prostu prezydencką.
Na lewicy jest bardzo poważny spór, ponieważ Robert Biedroń, któremu w momencie, kiedy on łączyła się lewica, prawda, obiecano to, tak, chociaż sam Robert Biedroń swoje obietnice, na przykład zrzeczenia się mandatu europosła, traktuje bardzo swobodnie, ale ponieważ to jego dotyczy obietnica, no to tym razem traktuje bardzo serio i żąda od innych liderów prawicy, lewicy oficjalnej sankcji. Tymczasem Adrian Zandberg rozsmakował w roli frontmana lewicy po wystąpieniu
Trybuna Ludowego, tak.
I są jak gdyby dwie opcje, to znaczy, że albo wystartuje Biedroń, albo dojdzie do kompromisu, nie występuje ani Biedroń, ani Zandberg i zostanie wzięta jakaś pani, ponieważ jest teraz taka trend, że panie w Platformie Obywatelskiej i u nas też te hasło, że tam Jarosław niestety, twój rząd to balą kobiety i tak dalej. Więc jest taka magiczna formuła, że lewica musi wystawić kobietę. Natomiast oczywiście skoro nie ma takiego wyraźnego kandydata, to byłby kandydat z łapanki, który bardziej by zablokował tą rywalizację Zandberg kontra Biedroń. Ale ona będzie narastać. Pozycja Biedronia słabnie jeszcze na dodatek, że jego partia, wszystko wskazuje, w ciągu najbliższych miesięcy roztopi się jak cukier w herbacie Wesołda.
A w Platformie to jest na serio? Ksiądz uważa, że tam rywalizują jakieś poglądy, wartości. Na pewno pan Jaśkowiak wprowadza do debaty publicznej i chyba przesuwa przez to całą Platformę bardzo na lewo. No na przykład ta jego dyskusja, czy on popiera eutanazję, czy nie. No sugerował, że tak, potem mówi, że nie, ale nikt do tej pory publicznie tak daleko w takich rozważaniach przeciwko życiu nie poszedł.
To znaczy pan Jaśkowiak jest znany z tego, co robi w Poznaniu, więc to chyba po czynach najlepiej poznać. Czy należy do tej debaty podchodzić, do tych prawyborów podchodzić poważnie? Ja poważnie podchodzę do tego, co powiedział pan Radosław Sikorski, który brał udział 5 lat temu w takich prawyborach i powiedział, że na następne ustawiane prawybory on już nie ma ochoty. A więc wydaje się, że jest to taka akcja, która jest wyliczona na skupienie zainteresowania opinii publicznej bardziej niż na wyłonienie kandydata. Po prostu coś się u nas dzieje, mówcie o nas.
Zgadzam się z tym, co powiedział ksiądz, natomiast na pewno gra personalna w Platformie od dłuższego czasu jest i tworzą się, czy wytworzyły się obozy, a poprzez tę grę personalną jest też, bym powiedziała, taka rywalizacja światopoglądowa, że jeżeli wprowadzamy Jaśkowiaka, został wprowadzony do polityki, jako kandydat, czy ewentualny kandydat, no to musi wyjść z programem. Jego naturalnym programem jest program lewicowy. Ale przez to Platforma zbliża się i sytuacja samej Platformy zdecydowanie będzie trudniejsza, dlatego że zbliża się do obozu skrajnie lewicowego, przez co definicja samej Platformy, no w ogóle teraz trudno ją by było
To nawet pani dostarczyć. Pitera miała taką wypowiedź ostatnio, że przecież mamy jakąś deklarację programową i ona chyba obowiązuje. Taka no właśnie, zdziwiona, chyba. Gdzie się nagle znalazła.
No to chyba gdzieś tu poszukiwanie trwa cały czas. Tacy,
są przecież też w Platformie politycy kiedyś będący na przykład w Prawie i Sprawiedliwości i oni tak jakby patrzą na to przesunięcie też nie reagując, no nie wiem, no są konserwatywni politycy no w sferze wartości. No.
Prawybory w Platformie, bo to jest Platforma przecież, koalicji to nie dotyczy, to jest miś. Dosłownie miś ze Stanisława Barei. Pytanie brzmi, co my robimy tym misiem? I otóż my tym misiem załatwiamy bardzo wiele spraw. Po pierwsze, odciągamy uwagę wewnętrznych krytyków, czy wrogów wręcz, Grzegorza Schetyny z Borysem Budką na czele, od wyborów szefa partii. To znaczy, żeby uwikłać całą partię w to, że się poświęca wyborom, a nie knuje przeciwko Grzegorzowi Schetynie, bo wszyscy knują w gruncie rzeczy i on jest w trudnej sytuacji. Grzegorz Schetyna do ostatniej chwili szukał kogoś, Hannę Zdanowską namawiał, Zygmunta Frankiewicza, w końcu Jacka Jaśkowiaka namówił jako swojego kolegę po prostu, żeby mu poszedł na rękę i wystartował w tych wyborach. I moim zdaniem Grzegorz Schetyna nie będzie popierał Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w tych wyborach, tylko właśnie Jacka Jaśkowiaka jako człowieka, który jest dla niego wygodniejszy i jeśli wygra, to też będzie wygodniejszy przez całą kampanię prezydencką, tą właściwą. A dlaczego to jest miś? Bo ten miś się różni od prawyborów Platformy z marca 2010 roku i to różni się diametralnie. Tam były wybory powszechne w partii, która jeszcze wówczas miała około 46 tysięcy członków i 21 tysięcy osób głosowało. Zrobiono z tego imitację prawdziwych wyborów z pokazami telewizyjnymi.
Jak to w monopartii.
Tak, 26 marca, jak ogłaszano wyniki, to Sławomir Nowak jako prezenter, słupki skakały.
No, ale to była pewna siła w tym.
Oczywiście, że była. Oni tanim kosztem, bo wydali wtedy na prawybory 600 tysięcy złotych, uzyskali efekt, który by można uzyskać wydając 10 czy 15 milionów złotych, więc to się w sumie opłaciło. Teraz wyłącznie chodzi o rozegranie różnych kwestii wewnętrznych. Grzegorz Schetyna tak to ustawił, że przecież nie będzie wyborów powszechnych, tylko konwencja krajowa. Konwencja krajowa to są delegaci wybierani na poziomie powiatów, a także wszyscy ci, którzy zasiadają w oficjalnych ciałach Platformy i
czyli aparat
parlamentarzyści, czyli aparat. I te 1300 mniej więcej osób to są w większości ludzie Grzegorza Schetyny. Więc jeśli Radosław Sikorski mówi, że wtedy ustawiano, Jacek Protasiewicz mówił, jak ustawiano na przykład. On organizował Sikorskiemu spotkania w Dolnośląskiem i tak, nie wynajęto sali, nie dano żadnych pieniędzy. Potem w ostatniej chwili znalazła się mała salka, gdzie się zmieściło 30 osób i tak wygląda ustawianie wyborów. Tutaj ustawianie jest od początku, jakby sama idea tych nowych prawyborów to jest ustawianie, bo Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że kontrolując tych 1300 delegatów, jednak zrobi to, co chce.
Zlekceważono moją mądrą uwagę, oczywiście żartuję o tym Donaldzie Tusku, ale no, zapowiedział odchodzący szef Rady Europejskiej, że będzie się mocniej pojawiał angażował w sprawy polskie. Czy tu jest rzeczywiście jakaś taka przestrzeń dla Donalda Tuska u nas w kraju? Bo niektórzy mówili, no pożegnamy się z nim, a wedle jego zapowiedzi raczej będziemy mieli więcej pana Donalda.
Chyba sam Donald Tusk wątpi w swoją rolę tutaj po powrocie do kraju.
To po co to mówi?
Dlatego, że musi sobie znaleźć nową rolę. Body language dużo mówi, a jeśli się patrzy, obserwuje teraz zachowanie Donalda Tuska, to to jest człowiek przegrany, wypalony, który po tym tak zwanym sukcesie, czy rzeczywistym sukcesie w Unii Europejskiej, nawet tam zostaje traktowany jako człowiek, który wykonał pewne zadanie i to zadanie się skończyło i on teraz jest sam porzucony, zostawiony i troszeczkę w trudnej sytuacji.
Europejska Partia Ludowa, której przewodnictwo objął, to jest... duża
struktura partyjna, ale jednocześnie to, jaką opinią się cieszy w samej Unii Europejskiej, no to wszyscy to wiedzą i w tym zainteresowany. Myślę.
Ksiądz się spodziewa jeszcze tutaj, jest potrzeba do
Ja się spodziewam w tym momencie takiej ingerencji w sprawy polskie właśnie z pozycji przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, a więc z tej pozycji, która nie rodzi żadnej odpowiedzialności, także przed elektoratem, przed społeczeństwem, nie podlega weryfikacji demokratycznej. I wtedy można bez różne hasła podnosić, także wspierać formację, z której się wyszło, właśnie bez żadnych skutków osobistych.
A papież Franciszek w dniach 20-26 listopada odbył podróż, pielgrzymkę do Tajlandii, Japonii. Poproszę o fragment wypowiedzi z tego ostatniego kraju.
Boże miłosierdzia i Ojcze historii, spoglądamy na to miejsce, które jest skrzyżowaniem śmierci i życia, porażki i odrodzenia, cierpienia i współczucia. Tutaj wśród wielu kobiet i mężczyzn, ich marzeń i nadziei, pośród blasku błyskawicy i ognia nie pozostało nic oprócz cienia i ciszy. W jednej chwili wszystko pochłonęła czarna dziura zniszczenia i śmierci.
To było o wybuchu oczywiście bomby atomowej, natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to taki już mocny i stały ton wypowiedzi Ojca Świętego o ziemi, o ekologii, o ochronie przyrody. Mówił o tym, jak krucha jest ziemia, poddawana nie tylko klęskom żywiołowym, ale także pazerności, wyzyskowi i dewastacji ze strony człowieka. Zwrócił uwagę na zaangażowanie młodych ludzi w jej obronie. Żądają oni odważnych decyzji. Powiedział, rzucają nam wyzwania, aby postrzegać świat nie jako własność, którą należy wyzyskiwać, ale cenne dziedzictwo, które trzeba przekazać następcom. To jest, proszę księdza, chyba wyraźna zmiana, na trwałe już wprowadzona. No i teraz pytanie do nauczania Kościoła. Jest grzech ekologiczny? Takie pojęcie też się gdzieś pojawia, czy go nie ma?
Panie redaktorze, ja przystępowałem do pierwszej Komunii Świętej w latach 60. ubiegłego stulecia. I wtedy mieliśmy rachunek sumienia w książeczce i między innymi tam było, czy nie niszczysz przyrody, czy nie dopuszczasz zwierzętom, czy nie łamiesz drzewek w parku i tak dalej. Tak. Zawsze, nie tylko od czasów świętego Franciszka, praktycznie od czasów Pana Jezusa, mało tego, nawet w księgach Starego Testamentu jest obowiązek szacunku dla przyrody. Samo dzieło stworzenia, świat został człowiekowi zawierzony, nie dany jako pole eksploatacji, tylko zawierzony. Natomiast Ojciec Święty wyraża to w tej chwili nowym językiem. Wtedy się nie mówiło o ekologii, o grzechu ekologicznym, tylko się mówiło po prostu o szacunku i odpowiedzialności przed Bogiem za dzieło stworzenia. Ojciec Święty wychodzi z południowej Ameryki, z tej części świata, która podobnie jak Afryka jest poddawana bardzo brutalnej i bezwzględnej eksploatacji przez potężne koncerny światowe. I miejscowi ludzie są ofiarami tego wszystkiego. Środowisko, w którym żyją jest... Ja niedawno rozmawiałem z biskupem z Nigerii, który mówi... Koncerny zachodnie tak bezwzględnie, bez poszanowania jakichkolwiek uwarunkowań eksploatują ropę naftową spod dna tam jeziora, które jest źródłem wody pitnej, że ludzie wokół nie mają wody pitnej, po prostu.
To prawda, ale tutaj mowa jest nie o tych ludziach w Ameryce Południowej, którzy cierpią z tego powodu, tylko o młodych ludziach, którzy żądają działania, a ci, którzy żądają działania, to są często bardzo lewicowi aktywiści.
To prawda, tylko czy my mamy...
Często ma to charakter działań, no nie chcę powiedzieć, że takich brutalnych, ale... No, na granicy przemocowych. Jest tu, proszę księdza, pewne pęknięcie, bo katolicy mogą mieć takie poczucie, że papież wspiera tych, którzy jednocześnie w codziennym życiu publicznym zwalczają Kościół.
Panie redaktorze, my zbyt łatwo oddajemy pewne pola działania, w których Kościół ma wielkie doświadczenie, od dawna istnieje, nurtom lewicowym. Oddaliśmy tęczę, oddaliśmy miłość, oddaliśmy wiele rzeczy i teraz oddamy jeszcze troskę o stworzenie. Może zamiast wycofywania i oddawania kolejnych pól, trzeba po prostu zwyczajnie zacząć mówić własnym językiem. Także to też jest problem, że gdyby Kościół chociażby wyprzedził, a były dokumenty, można było wyprzedzić publikację Kapitału Marksa, i środowiska robotnicze.
No, była Rerum Novarum, była encyklika Piusa XII.
Właśnie niewiele, ale troszeczkę spóźniona. Gdyby ona okazała się 20 lat później.
Czyli nie 1898, ile pamiętam, tak,
tylko
1870. Tylko
gdyby się ukazała przed kapitałem Marksa, być może nie byłoby tylu ofiar tego całego problemu z marksizmem i komunizmem w Europie.
Ciekawa teza, ale u nas w Polsce też mocny taki skręt proekologiczny ze strony obozu rządowego. Na przykład w Poznaniu taki strajk klimatyczny, no 500 osób bierze udział i pani minister Jadwiga Emilewicz również tam się pojawia, uczestniczy. Czy to jak gdyby, możemy mówić, że z Watykanu przez Warszawę idzie zmiana, także na prawicy, jeśli chodzi o stosunek do tych haseł?
To jest skoczenie na falę. Strajki klimatyczne za każdym razem nie jest jasne, na jakich zasadach uczniowie w nich uczestniczą, no bo istnieje taki ton pod tytułem to młodzi nam dają, zawstydzają nas i tak dalej. To są albo sytuacje, w której nauczyciele nie chcą dopuścić do jawnych wagarów, albo są to wagary, krótko mówiąc. Więc jeżeli pani minister odwiedza młodych ludzi, no to pytanie, jak się to ma do charakteru tego spotkania. Takie, no, to co mnie uderzyło, że są różne, było jasne. Wierzę, że mogą być klasy i szkoły, które...
No tak, tak, ale to jakby...
Ale no, na przykład w Krakowie, no już dominowały zdjęcia bardzo wulgarnych,
Tak, może ten wstręt trochę nas zbił, ale jeszcze bym też wrócił do tej wypowiedzi Ojca Świętego i bo to gdzieś tak margines, to o czym mówimy, pani minister, tam obecność w Poznaniu, ale no jest to pytanie, prawda, czy my nie jesteśmy świadkami jakiegoś przedefiniowania Kościoła. Takiego, zestawu pewnego myślenia, prawda, w którym ja nie mówię, tak jak ksiądz posłusznie podkreśla, że ochrona przyrody nie jest w katalogu wartości chociażby chrześcijańskich, ale myślę, że jest to inaczej opowiedziane. Myślę, że trochę inne są akcenty i hierarchia. Przecież z tych haseł ekologicznych wielu wywodzi jeszcze bardziej radykalne hasła, że za dużo ludzi na świecie, że mięsa w ogóle nie powinniśmy jeść, że każdy ma swój bilans.
Żeby w ideologię nie popaść, żeby nie ulec ideologii, bo w tej chwili tworzy się, rzeczywiście, ma pan rację, tworzy się lewicowa ideologia, którą siłę zdominować wszystko.
Totalitarna.
Totalitarna, zgoda, ona była totalitarna, nie? I w związku z tym pytanie, czy dlatego, że lewica usiłuje z tego zrobić ideologię, czy my mamy się właśnie wycofać, czy też iść własnym nutem? Ja przyjąłem tylko, że w średniowieczu na przykład w jednym z regionów Polski obowiązywała ekskomunika dla ludzi, którzy zatruwali studnie. Zatruwali wodę do picia.
Ksiądz mówi o średniowieczu, to przez średniowieczu był znany spór filozoficzny między zwolennikami natura natura z natury stwarzającej, natura naturata stworzonej i jaką odpowiedzialność ponosi człowiek i której częścią tej natury jest. Więc to jest w chrześcijaństwie dyskusja.
Nie w chrześcijaństwie, wokół chrześcijaństwa, natomiast chrześcijaństwo jest w ten sposób atakowane.
W obrębie chrześcijaństwa także, natomiast XIX i XX wiek to jest język marksistowski, teraz w wersji neomarksistowskiej, który tam jak wtedy wyzwolenie pracy i wyzwolenie proletariatu było naczelnym hasłem, tak teraz jest wyzwolenie przyrody i wyzwolenie zwierząt. To zajęło miejsce tamtej perspektywy. Ja dodatkowo widzę u papieża Franciszka takie elementy spinozjańskie jeszcze i to mnie trochę niepokoi, bo ta wersja Spinozy, to ona nie wiem, ile ma wspólnego z chrześcijaństwem. Obawiam się, że
nie
mało.
Ma.
Pani Barbara
to znaczy ma tyle, że jest antychrześcijańska, trzeba to sobie jasno powiedzieć. I zgodzę się tutaj ze Stanisławem Janeckim, że od czasu mniej więcej odrodzenia, to znaczy wtedy to zostało ujawnione u progu nowożytności, próba stworzenia religii naturalnej. I to, czyli takiej synkretycznej religii dla wszystkich. I to, co teraz obserwujemy, to znaczy ta pojedyncza wypowiedź by jeszcze nic nie znaczyła, ale od pewnego czasu obserwujemy takie zmiany nie w kościele powszechnym, bo ludzie idą do kościoła i się po prostu modlą, potrzebują Pana Boga. Natomiast mówię o pewnych nurtach w kościele i wokół kościoła, że jest tendencja do zastępowania tradycyjnego kościoła jako instytucji no, takiej, gdzie się no, wcielenia Pana Jezusa na instytucję duchowości. Tak samo jak i wiara jest taka próba zastępowania typowej wiary czymś, co nazywamy duchowością. I ekologia bardzo się w to dobrze wpisuje. Z takimi bożkami właśnie i z formą przytulania się do drzewa i tak dalej. Więc...
To jakiś neorenesans gnozy.
Dobrze, bardzo głęboko zaszliście. Tak to jest, jak się naukowców zaprosi do programu. A ja mam sprawę jeszcze do wszystkim redaktora Stanisława Janeckiego, który podpadł, proszę Państwa, podpadł. Taki program w telewizji się odbył na antenie telewizji publicznej. I tam między innymi taka wymiana zdań między właśnie Stanisławem Janeckim a Krzysztofem Fezetem miała miejsce.
No to jak już proszę jesteśmy bardzo, przy tych wszystkich politpoprawnych klimatach.
Marszałka Senatu nam dał i tu jeszcze taka, tak, taki postęp.
Da nam coś
po
jeszcze,
prostu.
Jeśli oczywiście Szczecinianie się na to zgodzą, ale skoro już jesteśmy przy tych politpoprawnych...
No, lidera wszystkich... pierwszej tej ekstraklasy nam dał.
Szczecin? No, no tak, tak. Nawet myślałem o tym, że jeśli by pójść krok dalej, to wtedy klub mógłby się nazywać nie Pogoń Szczecin, tylko Pogoń Homo na przykład.
Tęcza Szczecin.
A Pogoń Homo? Nie podoba ci się?
Tęcza Szczecin. Chociaż kluby tęcza... O! Przecież jaki był klub Ryszarda Ochuckiego? No tęcza.
No tak, tak.
I zobacz, jak Stanisław Bareja znowu antycypował. Jaki on był jednak prorok.
A ja mam przed sobą interwencję poselską w sprawie programu w telewizji wyemitowanego w dniu 26 listopada 2019. Poważne osoby podpisały. Joachim Brudziński, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Paweł Szefernaker. Kontekst przywoływanego fragmentu audycji jednoznacznie przesądza, że celem prowadzących było wywołanie u widza skojarzenia nazwy klubu Pogoń Szczecin z ideologią LGBT. Oceniamy to jako niesmaczny i nieśmieszny żart, który wielu kibiców i sympatyków Pogoni Szczecin ma prawo uznać za obraźliwy. No i jak na to Państwo patrzycie, Stanisławie drogi, jak się z tego wykpisz? No?
Wyjaśnianie żartów to jest tragedia po prostu. Jeśli ktoś nie rozumie żartów, no to jest problem. Natomiast didaskalia do żartów to już jest pewnego typu żenada. Oczywiście, że nie mieliśmy na myśli ani Pogoni Szczecin, ani kibiców Pogoni Szczecin, bo kibiców zasadniczo szanujemy i lubimy. Sam jestem kibicem. Lata spędzone na trybunach. I tutaj intencja była banalnie prosta. Pogoń odpogonić. Pogoń homo. Specjalna dwuznaczność. No, nasi
czyli
widzowie,
może odwrotna była intencja, nasi, rozumiem.
Dokładnie odwrotna. Nasi widzowie wychwycili to natychmiast, no, więc zastanawiam, dlaczego politycy tego
Pani
nie
Barbaro,
wychwycili.
Proszę księdza, no, czy żart był nieudany, czy interwencja jest niepotrzebna? Poważnych zresztą i zacnych osób. No.
Z jednej strony rozumiem żart i się z tego śmieję nawet teraz, a z drugiej strony, znaczy może nie z drugiej strony, tylko chciałam taką uwagę zrobić, może się narażę Staszkowi, natomiast jesteśmy jednak na froncie wojny cywilizacyjnej. I mówimy o kościele, gdzie się rzeczy dzieją trudne i mówimy o wojnie cywilizacyjnej w sensie no, światopoglądu, czyli gender walczy z tradycją, z cywilizacją chrześcijańską i łacińską. I teraz, jeżeli my sobie pozwolimy na żarty, to jest pewna cienka granica w tych żartach, które naruszają...
Ten program się składa z żartów.
Ja wiem, tylko nawet w takich programach, bo za chwilę druga strona będzie mówić o krzyżu i o Panu Jezusie to, co mówi, będzie wykonywać gesty i figury i różne rzeczy, happeningi, które obrażają, będą obrażać tradycyjną rodzinę i tak dalej. Jestem za żartem, mam poczucie humoru, takie mam wrażenie i tak chyba jestem odbierana. Ale gdzieś jest delikatność
dobrze,
pewna, którą
wybrzmiało,
którą
ksiądz Henryk Zieliński.
A ja polecam lekturę bezpośrednio adhortacji encykliki Ojca Świętego Laudato Si, co papież naprawdę mówi na temat ekologii. Dobra lektura na Adwent.
A ja na chciałem oddać hołd Pogoni, bo to był jedyny klub w czasach PRL-u, który odniósł się do przedwojennego klubu. Ta nazwa nie pochodzi znikąd. Do Pogoni Lwów. I to w czasach PRL-u działacze tego klubu bardzo o to dbali. Ten klub miał wcześniej inną nazwę, Szkwał.
Ale ja na słuchawce, bo oczywiście mam kontakt z wydawcą i wydawca mówi, że tu się telefony urywają, z takim prostym pytaniem do redaktora Janeckiego, czy chodziło o obrażenie kibiców Pogoni Szczecin, czy ich szanujemy, czy nie szanujemy?
Oczywiście, że szanujemy. Przecież to było pewnego typu naigrawanie się z pomysłów w Szczecinie, które są awangardą postępu. Naszym punktem wyjścia było słynne rondo, które ma tam powstać. Tak zwane...
na stadion Pogoni i powinien to przez
tak zwane rondo, tak zwane rondo tęcza, które miało być tam. I to rondo tęcza nas zainspirowało do tego, żeby trochę się ponabijać z tej postępowości Szczecina. Natomiast mamy pełną świadomość, że kibice Pogoni to są w większości ludzie konserwatywni, przywiązani do patriotyzmu, którzy mają fantastyczne oprawy i nie mają z tą
to
wizją
są wszystko
nic
marne
wspólnego.
Sprawy tego świata. Adwent z mroku światła, wieczność czeka. Najnowsze wydanie tygodnika Idziemy zaprzyjaźnionego i współtworzącego ten program. A ja pozdrawiam też stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to oczywiście Radio Warszawa na 106,2 na Mazowszu, współgospodarz programu, także Katolickie Radio w Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Barbara Stanisławczyk, doktor nauk społecznych, pisarz, publicystka. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor dziękuję naczelny bardzo. Tygodnika Idziemy. Stanisław Janecki, publicysta sieci i dziękuję. Piotr Semka, publicysta do rzeczy.
Michał Karnowski. Pozdrawiam kibiców Pogoni Szczecin.
My też.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.